Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W piątek 30 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program w całości wypełnią aktualności watykańskie. Powiemy m.in. o audiencji dla członków Papieskiej Akademii Nauk Społecznych oraz o wizytacji u Legionistów Chrystusa. Nadamy również wywiad z kardynałem Jean-Louis Toranem, przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Zapraszamy. Konieczność uwzględniania etyki w życiu gospodarczym przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami obrad Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Jej sesję plenarną, rozpoczętą dziś w Watykanie, poświęcono analizie globalnego kryzysu ekonomicznego w świetle zasad etycznych nauki społecznej Kościoła.
Światowy krach finansowy dowiódł, jak wiemy, kruchości obecnego systemu gospodarczego i związanych z nim instytucji. Ponadto ukazał, że zakładano błędnie, iż rynek sam potrafi się regulować bez interwencji publicznej i wsparcia przyswajanych sobie standardów moralnych. To założenie opiera się na zubożonym pojęciu życia gospodarczego jako swego rodzaju samoregulującego się mechanizmu, napędzanego interesownością i dążeniem do zysku. Pomija ono istotną naturę etyczną gospodarki jako działalności podejmowanej przez ludzi i dla ludzi. Raczej niż jako spirale produkcji i konsumpcji w perspektywie wąsko określonych potrzeb ludzkich, życie gospodarcze należałoby widzieć jako podejmowanie ludzkiej odpowiedzialności. Ze swej natury winno być ono skierowane na promocję godności osoby, dążenie do dobra wspólnego oraz integralnego rozwoju politycznego, kulturalnego i duchowego jednostek, rodzin i społeczeństw.
Tytuł obecnej sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych brzmi Kryzys gospodarki globalnej – przemyśleć na nowo naszą drogę. Nawiązuje on do słów encykliki Caritas in Veritate. Kryzys zmusza nas do przemyślenia na nowo naszej drogi, do przyjęcia nowych reguł i znalezienia nowych form zaangażowania. Przytaczając je, papież wskazał, że oznacza to odwołanie się do obiektywnych kryteriów oceny struktur, instytucji i konkretnych decyzji w życiu gospodarczym. Należy je czerpać z naturalnego prawa moralnego, wpisanego w samo stworzenie. Mówiąc o potrzebie promowania wspólnego dobra, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że obejmuje też ono odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Solidarność między pokoleniami uznać trzeba za podstawowe etyczne kryterium oceny każdego systemu społecznego.
Papieskiej decyzji w sprawie Legionistów Chrystusa nie należy się spodziewać zbyt szybko. Stolica Apostolska musi się najpierw dobrze zapoznać z wynikami dochodzenia, które w jej imieniu przeprowadziło 5 biskupów. Poinformował o tym rzecznik prasowy Watykanu jeszcze przed rozpoczęciem spotkania Benedykta XVI z wizytatorami. Odbyło się ono dziś przed południem w Pałacu Apostolskim.
Biskupi pochodzący z 5 krajów poinformowali o wynikach wizytacji. Została ona zarządzona przez Watykan 15 lipca ubiegłego roku, kiedy wyszły na jaw nowe fakty świadczące o podwójnym życiu założyciela zgromadzenia, księdza Marciala Maciela, który zmarł w 2008 roku, a 2 lata wcześniej został suspendowany przez Stolicę Apostolską. Niektóre media sugerowały też nieprawidłowości finansowe w zarządzaniu legionistami, czy wręcz przekupywanie wpływowych osobistości w Watykanie. W ciągu 8 miesięcy biskupi odwiedzili ponad 120 wspólnot i dzieł zgromadzenia. Wizytatorzy przyglądali się ich życiu i działalności, a także przeprowadzili rozmowy z wybranymi zakonnikami.
Uprzedzając dzisiejsze spotkanie papieża z biskupami, wizytatorami oraz ewentualne decyzje Stolicy Apostolskiej, wśród których nie wyklucza się mianowania zarządu komisarycznego czy odsunięcia od władzy aktualnych przełożonych, ksiądz Luis Garza Medina, wikariusz generalny Legionistów Chrystusa, udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi La Repubblica. Zapewnił w nim, że to właśnie obecne władze zgromadzenia umożliwiły ujawnienie skandali i to w nich legioniści pokładają nadzieję na wewnętrzną odnowę. Ksiądz Garza Medina zdementował też pogłoski o wielkim bogactwie legionistów.
Zgromadzenie Legionistów Chrystusa liczy 800 kapłanów i 2,5 tysiąca seminarzystów w 22 krajach. Istnieje też świecka gałąź zgromadzenia Regnum Christi, do której należy 70 tysięcy osób.
Benedykt XVI wraca do Kongregacji Nauki Wiary. W popołudniowym programie papieskiej działalności przewidziano nieformalną wizytę w dykasterii, której kardynał Józef Ratzinger przez 24 lata był prefektem. Okazją jest zakończenie prac remontowych i budowy nowego archiwum kongregacji, rozpoczętych jeszcze za poprzedniego pontyfikatu. W programie wizyty przewidziano adorację Najświętszego Sakramentu w odrestaurowanej kaplicy dykasterii oraz spotkanie z dawnymi współpracownikami kardynała Ratzingera. Papież odwiedzi też archiwum kongregacji i biura komisji Ecclesia Dei.
Kościół potrzebuje dziś nowej apologetyki, a zatem jasnej, choć bynajmniej nieagresywnej odpowiedzi na argumenty tych, którzy podważają katolicką wiarę, uważa prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Kardynał William Levada zabrał głos na forum kongresu, który poświęcony jest temu zagadnieniu. Odbywa się on w Rzymie w papieskim Ateneum Regina Apostolorum.
Amerykański purpurat przypomniał, że apologetyka została zarzucona po Soborze Watykańskim II. Wydawało się bowiem, że jest zbyt defensywna i agresywna. Jeszcze przed soborem rozpoczęła się dyskusja nad przekształceniem jej w teologię fundamentalną. Natomiast po soborze w przeciągu zaledwie kilku lat zniknęła z programu nauczania. Tymczasem misja obrony wiary i wyjaśniania jej motywów jest zawsze aktualna, zauważył kardynał Levada. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zaznaczył, że do apologetyki zaczęto powracać pod koniec ubiegłego wieku i to najczęściej w kontekście nowej ewangelizacji. W 1999 roku wezwał do niej kanadyjskich biskupów Jan Paweł II. 9 lat później Benedykt XVI zalecił ją biskupom amerykańskim, kiedy w czasie wizyty w USA zapytali się go, jak stawić czoła postępującej sekularyzacji i relatywizmowi. W społeczeństwie, które słusznie ceni wartość osobistej wolności, powiedział wówczas papież, Kościół musi promować na wszystkich szczeblach swego nauczania apologetykę, której celem jest potwierdzanie prawdziwości chrześcijańskiego objawienia, harmonii między wiarą i rozumem oraz poprawnego rozumienia wolności. O aktualności nowej apologetyki świadczy dziś coraz dynamiczniejsza kampania tzw. nowego ateizmu, który w bestsellerowych książkach i na masowych kursach dla młodzieży szerzy wypaczoną wizję chrześcijaństwa.
Nowa apologetyka na nowe tysiąclecie, powiedział prefekt watykańskiej dykasterii, powinna się skupić na pięknie Bożego stworzenia. Aby być wiarygodni, musimy też zwracać większą uwagę na tajemnice i piękno katolickiej liturgii, sakramentalnej wizji świata, który pozwala nam dostrzec wartości piękna stworzenia jako zapowiedzi nowego nieba i nowej ziemi. Zdaniem amerykańskiego kardynała, naukową podstawą apologetyki może być odnowiona teologia fundamentalna, w której wiara i rozum, wiarygodność i prawda są niezbędnymi fundamentami katolickiej wiary. Nowi apologeci powinni się również zaangażować w dialog z nauką i techniką, uznając ich właściwą autonomię, lecz bynajmniej nie hegemonię. Kardynał Levada zauważył, że wielu naukowców to ludzie wierzący, stąd dialog na tym polu może być bardzo owocny, podkreślił prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Świętej pamięci kardynał Paul Augustin Mayer pozostawił po sobie niezatarte wspomnienie pracowitego życia oddanego konsekwentnie powołaniu benedyktyńskiego mnicha i gorliwego pasterza kościoła. Tak w telegramie kondolencyjnym określa papież zmarłego dziś rano w Rzymie najstarszego członka kolegium kardynalskiego. Podkreśla jego kwalifikacje na polu liturgicznym i naukowym oraz cenioną służbę Stolicy Apostolskiej. Przypomina, że ten niemiecki benedyktyn należał do komisji przygotowawczej Soboru Watykańskiego II, a później pełnił ważne funkcje w dykasterii Kurii Rzymskiej.
Paul Augustin Mayer urodził się w znanym ze słynnego sanktuarium maryjnego Altötting w Bawarii 23 maja 1911 roku. Za 3 tygodnie ukończyłby więc 99 lat, rozpoczynając setny rok życia. Został mnichem opactwa benedyktyńskiego w Metten. Był profesorem i przez 27 lat rektorem papieskiego Ateneum Świętego Anzelma w Rzymie. Za jego rektoratu utworzono tam papieski instytut liturgiczny. Paweł VI mianował go w 1971 roku sekretarzem ówczesnej Kongregacji do Spraw Zakonników i Instytutów Świeckich. Po 13 latach Jan Paweł II postawił go na czele Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Mianowany rok później kardynałem, był jej prefektem do 1988 roku, kiedy został przewodniczącym powstałej wówczas papieskiej komisji Ecclesia Dei. Ma ona na celu ułatwienie powrotu do pełnej jedności z Kościołem dotychczasowym lefebrystom.
Pogrzeb kardynała Majera odbędzie się w poniedziałek w Bazylice Watykańskiej. Mszy przewodniczyć będzie kardynał Angelo Sodano, dziekan Kolegium Kardynalskiego. Po niej do uczestników przemówi Benedykt XVI.
W przyszłym tygodniu o kryzysie kościoła w Belgii będziemy rozmawiać z papieżem w Watykanie. Czytamy w oświadczeniu tamtejszego episkopatu, który wczoraj spotkał się w prymasowskiej siedzibie w Mechelen. Tematem posiedzenia były konsekwencje ujawnienia na żądanie samego episkopatu skandalicznej przeszłości biskupa Brugi, Rogera van Gleve, który molestował seksualnie młodego człowieka ze swej rodziny. Biskupi nie ukrywają konsternacji i zapewniają, że dobrze rozumieją trudną sytuację, w jakiej znaleźli się belgijscy katolicy. Świeckich i księży proszą, aby wspierali się nawzajem w tym niełatwym dla nich okresie. Obiecują, że episkopat będzie odtąd reagował w sposób adekwatny na wszelkie nadużycia w kościele. Biskupi przypuszczają, że aktualny kryzys zdominuje też najbliższą wizytę ad limina, którą rozpoczną w Rzymie w przyszły poniedziałek.
Na Morawach w Sanktuarium Apostołów Słowian w Velehradzie odbył się dzisiaj pogrzeb kardynała Tomasza Szpidlika. Ten czeski jezuita i wieloletni profesor Uniwersytetu Gregoriańskiego zmarł 16 kwietnia w Rzymie. Papież modlił się nad jego trumną 20 kwietnia w Bazylice Watykańskiej. Przypomniał wówczas jego opatrznościową współpracę z Janem Pawłem II, dzięki której Kościół na nowo nauczył się oddychać dwoma płucami, wschodem i zachodem. Przez ostatnich 10 dni trumna kardynała Szpidlika spoczywała w katedrze w Ołomuńcu. Dzisiaj została złożona w Narodowym Sanktuarium, które upamiętnia misyjną działalność na tych terenach świętych Cyryla i Metodego. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło m.in. kilkuset studentów, którzy właśnie dziś przybyli na Velehrad w dorocznej pielgrzymce akademickiej.
Do Watykanu powrócił z Azerbejdżanu kardynał Jean-Louis Thorin. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego reprezentował stolicę apostolską na Światowym Szczycie Zwierzchników Religijnych, który odbył się na początku tego tygodnia w Baku. Kardynała Thorana poprosiliśmy o wstępny bilans tego wydarzenia.
Eh bien, ce sommet donc a été convoqué par le patriarche orthodoxe.
Szczyt ten został zorganizowany przez prawosławnego patriarchę Moskwy oraz zwierzchnika muzułmanów w Azerbejdżanie. Byli to dwaj koordynatorzy tego wydarzenia. Jego temat natomiast to wpływ globalizacji na religię i wartości tradycyjne. Uczestnicy pochodzili z 32 krajów. Byli to przedstawiciele chrześcijan, muzułmanów, Żydów i hinduistów. Było to zatem zgromadzenie w pełni międzyreligijne. Każdy z obecnych mógł przedstawić własne podejście do tego zagadnienia. Ja przemawiałem na samym początku. Zwróciłem uwagę, że globalizacja nie prowadzi w sposób automatyczny do braterstwa. Wręcz przeciwnie. Ludzie wierzący muszą zatem nawiązywać między sobą relacje, muszą zobaczyć, co mogą zrobić razem. I powinni też promować dialog międzyreligijny, na którym korzysta całe społeczeństwo. Trzeba jednak unikać przy tym dwóch związanych z tym zagrożeń, czyli relatywizmu z jednej strony, a z drugiej nietolerancji. Zwróciłem też uwagę na specyficzny wkład, jaki ludzie wierzący wnoszą w życie tego świata. Wierzący ukazują bowiem wszystkim, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek. Po drugie, przypominają, że naszym obowiązkiem jest dzielić się ze wszystkimi naszą wiedzą, umiejętnościami i tym doświadczeniem, które zdobywamy na naszych zgromadzeniach modlitewnych. Ludzie wierzący to także przykład jedności wielości. Widzimy bowiem, że co tydzień, pod koniec tygodnia, miliardy ludzi gromadzą się na modlitwie w synagogach, meczetach i kościołach. I to samo jest już ważne, nie tylko dla wspólnot religijnych, ale dla całego społeczeństwa. Wierzący uwrażliwiają na odmienność i wrażliwość innych. To główne treści mojego wystąpienia. Odnoszę wrażenie, że zostało dobrze przyjęte.
Czy na tym spotkaniu mówiono też o konkretach, na przykład o sytuacji chrześcijan w tym regionie? W jakim położeniu znajdują się tamtejsi chrześcijanie?
W tym regionie świata żyją wspólnoty chrześcijańskie, które przeszły przez ciężkie prześladowania. We wtorek odprawiłem mszę świętą w maleńkiej wspólnocie katolickiej. Było to bardzo wzruszające. Opowiedziano mi wówczas historię tamtejszych katolików. Dowiedziałem się między innymi, że starania o wybudowanie pierwszego kościoła trwały 50 lat. Było to na początku ubiegłego wieku. To daje wyobrażenie o heroizmie tych chrześcijan. Dziś sytuacja jest już lepsza. Sprawowałem liturgię w katedrze, która powstała zaledwie przed 2 laty. Sam pobłogosławiłem kamień węgielny tej świątyni, kiedy byłem w Azerbejdżanie przed 10 laty jako sekretarz do spraw relacji z państwami. Muszę jeszcze dopowiedzieć, że wielkim wydarzeniem tego szczytu była wizyta patriarchy ormiańskiego Karekina II, który po raz pierwszy przybył do Azerbejdżanu. Trzeba pamiętać, że Armenia i Azerbejdżan faktycznie rzecz biorąc znajdują się w stanie wojny. Ta wizyta miała więc wielkie znaczenie symboliczne dla tego regionu, a także dla całego świata.
Czy napięcia między tymi dwoma krajami, spór o Górski Karabach został podjęty na tym szczycie?
Armenia jako państwo nie była reprezentowana na tym szczycie. Przybył jedynie patriarcha. My natomiast mówiliśmy o tym bardzo ogólnie, ograniczając się w istocie do zasad. Ale wszyscy byli świadomi znaczenia obecności patriarchy Karekina, który przy tej okazji zaprosił też patriarchę moskiewskiego, by złożył wizytę w Armenii.
Wiemy, że muzułmanie są bardzo liczni w tym regionie. Czy ten szczyt w Baku oznacza, że Rosja podjęła się w końcu roli wielkiego mediatora między muzułmanami i chrześcijanami w tej części świata?
Tego bym nie powiedział. Ja mogę stwierdzić tylko, że muzułmanie w Azerbejdżanie są dziś tolerancyjni. I również zwierzchnik tamtejszych muzułmanów, który był współkoordynatorem tego spotkania, to człowiek bardzo życzliwy, dobrze nastawiony do katolików, chrześcijan i wierzących w ogóle, a w szczególności do stolicy apostolskiej. Wielokrotnie wspominał o papieżu, zapewniał o swoim podziwie dla Benedykta XVI. Również do mnie odnosił się z wielkim szacunkiem. Był to dobry przykład harmonii.
Tym niemniej, powracając do pytania, sam fakt, że rosyjski patriarchat zorganizował taki szczyt, jest już chyba świadectwem tego, że patriarcha Moskwy próbuje tu odgrywać rolę mediatora.
Tak, choć próbuje, to słowo mało precyzyjne, ale można powiedzieć, że pragnie narzucić swoją obecność i rolę w tym regionie świata, w którym Rosja ma jeszcze ważne interesy.
Czy na szczycie podjęto jednak takie tematy jak fundamentalizm czy terroryzm? Wiemy przecież, że jest to region dość niestabilny.
W dokumencie końcowym znajduje się aluzja do terroryzmu. Podkreśliliśmy, że obowiązkiem zwierzchników religijnych jest zagwarantować, by religia nie była narzędziem przemocy. Poświęcono temu cały paragraf dokumentu końcowego.
Mówił kardynał Jean-Louis Thorin, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na szczycie zwierzchników religijnych w Baku.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.